Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O potrzebie proroctwa i groźbie klerykalizmu mówił papież na porannej Eucharystii. Syryjskie dzieci zazdroszczą małemu Jezusowi stajenki, pisze w dramatycznym przesłaniu arcybiskup Damaszku. Strasburg jest już gotowy na przyjęcie młodych na doroczne spotkanie wspólnoty z Tezę. 16 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Gdy w Kościele brakuje proroctwa, brak tam samego życia Bożego, a wówczas przeważa klerykalizm, mówił papież na porannej Eucharystii.
Gdy wśród ludu nie ma proroctwa, jego miejsce zajmuje klerykalizm. To właśnie klerykalizm dopytuje Jezusa, jakim prawem to czynisz, kto ci dał tę władzę, a pamięć o obietnicy oraz nadzieja na przyszłość zostają sprowadzone do teraźniejszości. Nie ma ani przeszłości, ani pełnej nadziei przyszłości.
Półtorej godziny trwała rozmowa Franciszka z włoskim watykanistą Andreą Tornielim, której owocem jest opublikowany wczoraj wywiad. Z założenia miał to być wywiad świąteczny, powiedział nam dziś Tornieli. Przypomniał też, że świadomie unikał pytań, które za bardzo koncentrowałyby uwagę na osobie samego papieża, na jego popularności. Wiedziałem, że takie egocentryczne podejście jest mu obce, powiedział Tornieli.
Przez cały czas zdumiewała mnie jego umiejętność docierania do istoty rzeczy, istoty wiary i przekazywania jej w prostocie, tak by przemawiała ona do serca człowieka, również tego, który znajduje się daleko, nie wierzy w Boga. Na tym, jak sądzę, polega jego charyzma, towa umiejętność przemawiania do serca. Franciszek odznacza się też wielkim współczuciem. Zdaje sobie sprawę z ran ludzkości, potrafi na nie patrzeć. Ilekroć poruszaliśmy w rozmowie takie kwestie, oblicze papieża robiło się poważne, składał ręce. Zwłaszcza gdy pytałem go o cierpienie niewinnych, cierpienie dzieci. Wiemy, że Franciszek zna to cierpienie. Wielokrotnie się z nim spotykał i to z dala od kamer telewizyjnych.
Syryjskie dzieci zazdroszczą dzieciątku Jezus stajenki, napisał w dramatycznym przesłaniu maronicki arcybiskup Damaszku Samir Nassar. Przypomina on, że dzieci są główną ofiarą toczącego się już od ponad 1000 dni konfliktu. Wiele z nich żyje w obozach dla uchodźców. Niektórzy, w przeciwieństwie do małego Jezuska, nie mają blisko siebie troskliwych rodziców. Wiele było świadkami okrucieństw wojny. Najmłodsze rodziły się pod ostrzałem bądź w czasie ucieczki, pisze maronicki hierarcha. Arcybiskup Nassar zaznacza jednak, że właśnie w takich warunkach, gdy piekielny zgiełk wojny zagłusza śpiew aniołów, jeszcze głośniej zabrzmi modlitewne wołanie syryjskich chrześcijan: Panie, wysłuchaj naszej modlitwy. Dodajmy, że do modlitwy za tamtejszych chrześcijan zachęca również papież. Nie poddawajmy się myśleniu o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan. Módlmy się każdego dnia o pokój, napisał Franciszek na Twitterze. W Strasburgu trwają ostatnie przygotowania do tegorocznego spotkania młodzieży organizowanego przez wspólnotę z Tezę. Swą wizytę zapowiedziało już 20 tysięcy młodych. Wszyscy znajdą schronienie w rodzinach, zarówno w samym Strasburgu, jak i w okolicach, również po niemieckiej stronie granicy. Coś takiego, by wszyscy zostali ugoszczeni przez rodziny, nie zdarzyło się nam od wielu lat, powiedział organizator spotkania, brat Benoit. Zaznaczył on, że swoje domy otworzyli na młodych chrześcijan również Żydzi, muzułmanie i niewierzący. Echo tego ponadwyznaniowego otwarcia znalazło się również w programie spotkania. Przewidziano w nim bowiem dialog z głównym rabinem Strasburga oraz imamem w wielkim meczecie. Ewenementem jest liczna obecność Ukraińców, będzie ich 2,5 tysiąca. Będą drugą po Polakach, najliczniejszą grupą narodową na tym spotkaniu. Swą wizytę w Strasburgu zapowiedzieli też kardynał Dominik Duka oraz pastor Daniel Pfeiffer, przewodniczący Ekumenicznej Rady Kościołów w Czechach, co potwierdzałoby przypuszczenia, że kolejne spotkanie może się odbyć w Pradze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Batalia o rodzinę wciąż trwa. Można dostrzec to zjawisko z perspektywy Parlamentu Europejskiego. Na temat wojny światopoglądowej z profesorem Ryszardem Legutko, posłem do Parlamentu Europejskiego, rozmawia ksiądz Cezary Chwilczyński, dyrektor Radia Rodzina z Wrocławia. Zapraszam na nasz magazyn.
Witam serdecznie przed mikrofonem pana profesora Ryszarda Legutkę, posła Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, szczęść Boże, panie pośle.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam państwa.
Panie pośle, w miniony wtorek w Parlamencie Europejskim odbyło się bardzo ważne głosowanie, które zaważy też w jakiś sposób na losach rodziny, ochrony życia w Europie. Parlament Europejski odrzucił sprawozdanie Estrela, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym pana posła poprosić o wyjaśnienie naszym słuchaczom pewnej wojny światopoglądowej, która się toczy w Europie. Tutaj też na forum Parlamentu Europejskiego jest bardzo widoczna między frakcjami konserwatywnymi, chadeckimi, a frakcjami lewackimi, lewicowymi, o wizję Europy, o wizję rodziny, o wychowanie młodego pokolenia. Jak pan profesor postrzega tą wojnę światopoglądową, którą dzisiaj tutaj też można obserwować w Parlamencie Europejskim?
Wojna światopoglądowa istotnie toczy się w Europie. W Parlamencie Europejskim też jakoś dochodzi do głosu, ale te podziały w Parlamencie Europejskim są dość skomplikowane. To nie jest tak, że Parlament jest podzielony na dwie części, że jedna broni rodziny i życia, a druga jest przeciw. Bo prawda jest taka, że chadecja, czyli chrześcijańska demokracja, czyli te partie, które rządzą czy rządziły od wielu lat w głównych krajach Europy Zachodniej, rzeczywiście bronią chrześcijaństwa, bronią etyki chrześcijańskiej, bronią rodziny. To nie jest tak. Żeby dać przykład, bardzo znany polityk chadecki, który się nazywa Herman Van Rompuy, który był kiedyś premierem Belgii, a teraz jest przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę jest prezydentem Europy. Może wielu z państwa nie zna tego nazwiska, ale taka jest prawda. Już ten Herman Van Rompuy kiedyś bardzo występował ostro przeciw aborcji, przeciw legalnemu przerwaniu ciąży, a później, jak został premierem, był właśnie tym premierem, który prawo aborcyjne do Belgii wprowadził. Więc podsumowując tę część wypowiedzi, ten podział na obrońców rodziny i przeciwników rodziny nie jest wcale w Parlamencie Europejskim taki ostry. Ale wracając do tego głosowania, Estrela to jest nazwisko europosłanki portugalskiej, socjalistki, która przygotowała sprawozdanie niezwykle radykalne, dotyczące, jak to się w tej euromowie nazywa, praw reprodukcyjnych i praw seksualnych. To straszny język, ale tak naprawdę oznacza to właśnie nieograniczone prawo do aborcji we wszystkich krajach Europy. To oznacza wychowanie seksualne niemal od żłobka, uczenie masturbacji. No, co będę państwu mówił? Wszystkie jakieś okropne, absurdalne rzeczy są tam. I Estrela i jej koledzy z lewicy przesadzili, ponieważ sporządzili takie sprawozdanie, które mimo tych wszystkich podziałów niejednoznaczności zostało odrzucone. Niewielką większością, ale zostało odrzucone. I to dla nas, ludzi, którzy bronią rodziny, którzy bronią życia, którzy bronią klasycznej koncepcji człowieka, którzy bronią zdrowego rozsądku, jest rzeczywiście dniem bardzo miłym. Dawno nie mieliśmy takiego dobrego, radosnego dnia w tej instytucji. Owa socjalistka portugalska, europosłanka Estrela, jak jej raport padł, wygłosił taką mowę niezwykle furiacką, pełną obelg, inwektyw wobec wszystkich, co głosowali przeciw, już się odgrażała, że powstanie nowy raport i że tak czy inaczej to podobne stanowisko Parlamentu Europejskiego przejdzie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że być może jest to ten dzień, gdzie zdrowy rozsądek zwyciężył i już nie podda się.
Wyraźnie autorzy tego raportu obawiają się coraz silniejszych ruchów prorodzinnych ochrony życia w Europie. Przykładem chociażby jest ta wielka inicjatywa Jeden z Nas, która rzeczywiście zyskuje tutaj w krajach europejskich coraz większe poparcie.
Tak, to jest sukces i widać, że oni wpadają w stan nie tylko irytacji, ale głębokiego niepokoju, bo być może, ja nie jestem tego tak pewien, ale być może ta fala zaczyna się odwracać, znaczy, że ludzie mają dość tej ideologicznej krucjaty. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, bo tu ten język, który się używa w polityce współczesnej, w Parlamencie Europejskim, to jest język tej rezolucji właśnie prawa reprodukcyjne i prawa zdrowie reprodukcyjne, prawda, prawa seksualne czy zdrowie seksualne. Nie wolno nam używać tego języka, prawda, bo to nie jest sprawa zdrowia. Oni chcą nam przekazać i wtłoczyć w nasze umysły takie przekonanie, że przerywanie ciąży, zabijanie płodu to jest sprawa zdrowia reprodukcyjnego kobiety. Więc skojarzenia mają być takie, że jeżeli ktoś jest chory, ma, nie wiem, grypę czy jakąś poważniejszą chorobę, idzie do lekarza, to lekarz nie może mu odmówić terapii, nie może odmówić leczenia czy wyleczenia go z grypy. Wobec tego, jak kobieta w ciąży przychodzi do lekarza i mówi, ja chcę spędzić płód, to tak samo lekarz nie może jej odmówić zabiegu spędzenia płodu, ponieważ to jest sprawa zdrowia. To nie jest sprawa zdrowia. To jest ten straszny język fałszywy, który powinien być odrzucony. Więc nie mówmy o zdrowiu seksualnym, nie mówmy o prawach seksualnych, nie mówmy o zdrowiu reprodukcyjnym. To jest fałsz, to jest ideologiczny fałsz. Nie wolno nam takiego języka używać.
Powraca sprawa tutaj w tym kontekście podważania prawa do klauzuli sumienia lekarzy, farmaceutów, która też jest notorycznie jakby torpedowana ze strony różnych środowisk w Unii Europejskiej.
To jest w ogóle rzecz absolutnie skandaliczna, bo wydawałoby się, że w czasach panowania, królowania, chciałoby się powiedzieć, liberalizmu, kwestia sumienia jest kwestią świętą. Ochrona sumienia jest, tak by się wydawało, jedną z najważniejszych wartości. Otóż nie jest. To znaczy jest tak w wielu krajach europejskich, że sumienie nie ma żadnych uprawnień. To znaczy księża, którzy nie chcą udzielać ślubu parom homoseksualnym, pracownicy katolickich agencji adopcyjnych, które nie chcą dawać dzieci w adopcję parom homoseksualnym, lekarze, którzy nie chcą wykonywać aborcji, nie mają żadnych praw. Znaczy ich sumienie się nie liczy. To jest tak, jak było za komuny. I mówię to absolutnie świadomie. Ten rodzaj gwałcenia sumienia jest rzeczą rozpowszechnioną w Europie i to jest moralny skandal, o którym ciągle mówi się zbyt mało. Niestety, jeżeli państwo pamiętacie, podobne zjawiska zaczynają dochodzić do głosu w Polsce. Mieliśmy niedawno okazję zapoznać się ze stanowiskiem profesorów Polskiej Akademii Nauk, etyków, którzy sporządzili dokument, który sugeruje mocne ograniczenie klauzuli sumienia. A więc w kraju, w którym jeszcze to sumienie jest chronione, w którym istnieją ograniczenia dotyczące aborcji, w którym nie ma prawa mówiącego o eutanazji, gdzie jeszcze ten element porządnej, klasycznej etyki, właściwie porządnej etyki po prostu istnieje, owi profesorowie już próbują otworzyć drogę dla prawnego, ustawodawczego łamania sumienia ludzi. To jest jedna z takich absolutnie haniebnych rzeczy. Znaczy, jeżeli będziemy wspominać ten ostatni rok z punktu widzenia upadku obyczajów i kompromitacji środowiska akademickiego, to między innymi właśnie z tego powodu, że owi profesorowie etycy zaczynają nawoływać do praktyki łamania sumień w Polsce. Oprócz litery prawa, oprócz prawa spisanego, jest jeszcze coś takiego jak obyczaj, jest utrwalona praktyka moralna, jest wychowanie moralne. I w wielu krajach Europy Zachodniej zaczyna się pojawiać zjawisko takie, które mieliśmy już w komunizmie. Znaczy, że te wszystkie rzeczy, i praktyka moralna, i obyczaj, i dobrze zakorzeniona w tradycji europejskiej obyczaj moralny, jest łamane jednym posunięciem legislacyjnym. Z dnia na dzień te rzeczy są wyjęte spod prawa. To jest niebywałe. Na przykład tak zwane małżeństwa homoseksualne. Proszę zwrócić uwagę, że nigdy w historii, ile ta historia ludzkości zapamiętana, zapisana, udokumentowana ma lat w Europie, nie wiem, 3000 lat, może więcej, nigdy nie było czegoś takiego jak małżeństwa homoseksualne. Znaczy rodzina to zawsze związek kobiety i mężczyzny i to jest zgodne, no, ze wszystkim, z praktyką, ze zdrowym rozsądkiem, z mądrością. I nagle pojawia się taka sytuacja, że jedną decyzją parlamentarną, pojawia się jakaś większość w parlamencie, jedną decyzją te 3000 lat, całe to doświadczenie się unieważnia. I rozpoczyna się historię moralną człowieka od początku. No, skojarzenia z komunizmem są tutaj oczywiste, choć oczywiście na szczęście kary za łamanie takiego niedobrego prawa są znacznie, ale to znacznie łagodniejsze niż w niesławnym ustroju.
Panie profesorze, podsumowując naszą rozmowę, wtorkowa decyzja Parlamentu Europejskiego, odrzucenie sprawozdania Estrela, właściwie sprowadza się do tego, że sprawa aborcji, edukacji seksualnej, refundacji, antykoncepcji, zaangażowania Unii Europejskiej w rozpowszechnianie aborcji zostaje przekazana do krajów członkowskich Unii. Parlament nie będzie się tym na obecnym etapie, czy Unia Europejska zajmował.
Tak, to jest sprawa wyłącznie państw krajowych. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, jakkolwiek jest to dzień miły, radosny i bardzo cieszymy się, że tymi kilkoma głosami tak ważna rzecz została obroniona, ale przecież proszę pamiętać, że właściwie od samego początku Unii Europejskiej czy Wspólnoty Europejskiej obowiązuje zasada pomocniczości, czyli tak naprawdę nigdy takie sprawy nie miały być przedmiotem rozstrzygnięć europejskich. To zawsze miała być sprawa rozstrzygnięć narodowych. Fakt, że takie sprawozdanie się pojawiło, nie jest ono jedno. Pokazuje to, że ta zasada, że sprawy dotyczące moralności, obyczaju, etyki pozostają w gestii państw narodowych, była od pewnego czasu permanentnie łamana. Czyli dzisiaj, że odrzuciliśmy ten raport, to sprawozdanie z Estreli, to jest jakby jeszcze raz pojawienie się świadomości tego, że takich rzeczy łamać nie wolno, ale ponieważ myśmy to głosowanie wygrali ledwie kilkoma głosami, więc ja znowu takim optymistą nie jestem. Znaczy, ja widziałem zresztą dzisiaj tych ludzi, którzy popierali Estrelę, którzy jej bili brawo, którzy tam skandowali. Ja widziałem szaleństwo w ich oczach. Także to są ludzie niebezpieczni. Oni nie biorą jeńców. Oni będą jeszcze próbowali te akty moralnej dewastacji robić w Europie.
Oby tych głosowań w obronie rodziny, w obronie porządku moralnego Europy było wygranych jak najwięcej. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był profesor Ryszard Legutko, poseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.